Dziś będę cytował słowo zapisane przez jednego z proroków. Tydzień temu także jeden z proroków pocieszał nas i zachęcał. Dzisiaj kolejny tekst i kolejne słowo, a tekst, który użyję, będzie pochodził z księgi proroka Micheasza. Prorok Micheasz, kochany Kościele, zadaje bardzo ważne pytanie. Nim otworzymy ten tekst, posłuchajcie mnie przez 2-3 minuty. Micheasz zadaje bardzo ważne pytanie, które stanowi wielkie wyzwanie we współczesnym świecie. Żyjemy w świecie, w którym granice ilości bóstw przekroczyły chyba wszelkie ludzkie wyobrażenie. Mówi się, że w Indiach czczonych jest około 300 milionów bogów. Wyobraźcie sobie. Wielu ludzi stworzyło sobie różne bóstwa i ma różne poglądy na temat czczenia swoich bóstw. W Biblii Tysiąclecia prorok Micheasz zadaje pytanie, któryż Bóg podobny jest Tobie? Ten Bóg, któremu służymy, nie może być porównany z żadnym innym bóstwem. Jego moc jest potężniejsza, Jego wierność jest stała. Jest powiedziane o Nim w tym przepięknym fragmencie listu Jakuba, który bardzo lubimy i często śpiewamy, że Bóg nasz, którego kochamy, Bóg Ojciec Niebiański, wielki, potężny Stwórca tej ziemi, jest takim Bogiem, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności. To jest przepiękne określenie, że Bóg jest Bogiem niezmiennym, jest stałym, nie ma cienia zmienności. Biblia Warszawsko-Praska mówi, że u Niego nie ma żadnych zmian lub cienia niestałości. Dlatego tak bardzo Go kocham. Dlatego wiem, że jest moim kochanym niebiańskim Ojcem. Wiem, że jest rzeczywistością, że jest blisko, że pochylił się nad moim życiem, że wyciągnął mnie z dołu zagłady. Wiem, że pewnego dnia Pan Jezus Chrystus, Jego umiłowany Syn, Zbawiciel świata, stanął na mojej drodze i duchowo, emocjonalnie, fizycznie mogłem doznać przemiany mojego życia. I wy tego doświadczyliście. Jego sprawiedliwość jest poza wszelką konkurencją. Sprawiedliwość naszego Boga. Co odróżnia naszego Boga od innych uznawanych przez ludzi? Co odróżnia Go najbardziej? Odróżnia Go Jego miłosierdzie i łaska. To jest coś, co porusza moje serce dzisiaj, co porusza moje życie. Jego miłosierdzie i łaska. Nasz Bóg jest bowiem odkupicielem i zależy Mu na tym, aby uratować i uleczyć zarówno złamane serce, jak i złamane ludzkie życie. To jest wielka miłość. Dlatego diabeł robi wszystko, aby ludzie nie mogli tej miłości zrozumieć, aby nie mogli tej miłości pojąć, aby nie mogli tej miłości przyjąć. Bóg jest, tak nazwałem to przesłanie. I postaram się wstawić w tą linijkę, w tytule tego przesłania, jakim jest Bóg dla nas. W trzech krótkich myślach. Jakim jest nasz Bóg? Przeczytajmy ten tekst Księgi Micheasza z 7 rozdziału. Przepiękny fragment. Proroctwo proroka Micheasza. Gdzie jest Bóg, co jak Ty zgładzi niegodziwości i odpuszcza grzechy tym wszystkim, którzy są resztą dziedzictwa Jego? Gdzie ten, który nie trwa w swojej zapalczywości, lecz cieszy się, kiedy może okazywać miłosierdzie? Zapamiętajmy ten fragment. Bóg się cieszy, kiedy może okazywać miłosierdzie. On zwróci się ku nam i ulituje się nad nami i zmarze wszystkie nasze winy w głębokości morskie, wrzuci wszystkie przewinienia nasze. Racz wierność okazać słudze Jakubowi, Abrahamowi, zaś życzliwość Twoją, tak jak to przyrzekłeś naszym ojcom od dni najdawniejszych. Bóg jest. Jaki jest nasz Bóg? Po pierwsze, Kościele, Drodzy słuchacze, Bóg jest miłosierny. To wynika z tego tekstu. Bóg jest miłosierny. Jego miłosierdzie jest większe niż Jego gniew. 18 wiersz Księgi Michała brzmiał tak. Nie chowasz na wieki gniewu, lecz masz upodobanie w łasce. Logicznie rozumując, Bóg ma prawo gniewać się na nas. Bóg ma prawo. I Jego gniew jest usprawiedliwiony. Ale czytamy, że ten gniew jest powstrzymywany przez Jego niekończące się miłosierdzie. Biblia mówi o gniewie Bożym. I wiele razy czytamy te fragmenty, że jest coś takiego jak gniew Boży. Nie możemy tego z Biblii usunąć. Ale kiedy czytamy Boże Słowo w całości, kiedy odkrywamy naszego Boga, to widzimy wyraźnie, że miłosierdzie Jego, Jego litość, Jego miłość jest większe niż gniew i powstrzymuje Jego gniew wobec człowieka. Czyż to nie jest fantastyczne? To jest fantastyczne. Apostoł Paweł wyznał kiedyś, że był bluźniercą, prześladowcą, gnębicielem, kiedy był jeszcze Saulem. Ale okazano mu miłosierdzie. Kiedy ja byłem starym Leszkiem, byłem także niedobrym człowiekiem, rozbrykanym młodzieńcem, pełnym nałogów, pełen złości, pełen nieprawości, ale zostało mi okazane miłosierdzie. Zostało okazane Boże miłosierdzie. I ze względu na Boże miłosierdzie nie otrzymujemy od Niego kary za to, na co zasłużyliśmy, ale dzięki Jego łasce otrzymujemy to, co nigdy nie na co nigdy nie mogliśmy sobie zapracować, wypracować, czy sami stworzyć albo zasłużyć. To Bóg daje nam przebaczenie. To Bóg daje nam swoją łaskę. Hebrajskie słowo tłumaczone jako miłosierdzie brzmi chased. To jest hebrajskie słowo. I to słowo chased oznacza coś wielkiego, coś potężnego, coś, czego nie można ogarnąć swoimi oczami. To jest piękna interpretacja. Bóg jest bogaty w miłosierdzie, o czym możemy przeczytać w Starym Testamencie i mówi nam o tym wiele razy psalmista w swoich psalmach. Na przykład psalm 103:8. Pan jest miłosierny i łaskawy, do gniewu nieskory i w dobroć przebogaty. Halleluja! Panie, Ojcze nieba, Boże Wszechmocny, jesteś łaskawy, do gniewu nieskory i w dobroć przebogaty. Psalm 145, wiersz 8 brzmi, łaskawy i miłosierny jest Pan, nierychły do gniewu i pełen łaski. Pełen łaski. Przebogaty w miłosierdzie. Och, jak ja kocham mojego Pana. Król Dawid, autor wielu psalmów, wiedział, czym jest Boże miłosierdzie. On nie pisał tekstu z jakiejś interpretacji intelektualnej. On pisał z doświadczenia. Wielokrotnie doświadczył i w swoich pieśniach zachęcał, abyśmy również i my zaufali Jego miłosierdziu i łasce i przyszli do Niego z naszym życiem, gdyż On ma dla nas przebaczenie. I to, co dobre. Apostoł Paweł w drugim liście do Efezjan rozpisał się na temat stanu człowieka w grzechu. Dobrze znamy ten tekst. Apostoł Paweł napisał tak. Mówi, byliśmy bez Boga i umarliśmy przez upadki i grzechy nasze. To jest stan człowieka. Oto jesteśmy bez Boga i umieramy przez upadki i grzechy nasze. Po drugie, apostoł Paweł mówi, że człowiek bez Boga musi mieć jakiś wzorzec, a więc żyje według wzorców świata, naśladując złe postępowanie. A więc jest jakieś powielanie tego, co widzimy wokół siebie. Podążamy za tym i robimy to samo. Dalej apostoł Paweł mówi, że człowiek bez Boga ulega woli pożądliwości ciała i zmysłów. Te pożądliwości ciała i zmysłów prowadzą człowieka do nałogów, do uzależnień, do związania. Dziś miliony ludzi na ziemi to ludzie uzależnieni, związani, poddani pewnym jarzmom, z których nie mogą się wyrwać. Nałogi alkoholu, nikotyny, narkotyków, ciągle o tym słyszymy. Biją na alarm media, pornografia w różnego rodzaju wymiarze, różnego rodzaju emocjonalne skrzywienia, różnego rodzaju patologie, które dotykają ludzi. To są straszne rzeczy. To jest wszystko dlatego, że ludzie żyją bez Boga. Bez Boga. O Bogu wiele wiedzą, ale żyją bez Boga. I na koniec apostoł Paweł mówi, że bez Boga ludzie są pełni gniewu. Gdy patrzymy na nasz kraj, na nasze społeczeństwo, czy słyszycie te hasła? Co jest taką wizytówką naszego kraju? Wojna polsko-polska. Słyszeliście o czymś takim? Pełni gniewu, jeden do drugiego pełen nienawiści, pełen złości, nawet pod przykrywką chrześcijaństwa. Najgorsze jest to, że także to przechodzi na kościoły, na ludzi, którzy mienią się chrześcijanami i mamy wojny kościelno-kościelne, chrześcijańsko-chrześcijańskie. Kiedy patrzę na media, na to, co wypisują ludzie w internecie, przestaję to czytać, wyłączam, wymazuję, wyłączam się z tego. To jest przekleństwo, które ciąży nad ludzkością z powodu braku Boga w życiu, pełni gniewu, pełni nienawiści, pełni agresji. Ale na tym Paweł nie kończy. Paweł dodaje w liście do Efezjan 2:4-5. Ale Bóg, powiedzmy razem, ale Bóg. Chwała Bogu, że On jest, ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie. Jaki jest Bóg? Bogaty w miłosierdzie. Dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteśmy. Halleluja. To jest klucz do zmiany życia. Z łaski otrzymać zbawienie, być przemieniony przez Boga. Krzyż jest dla nas największym dowodem. Jego miłosierdzie zostało okazane na krzyżu. Na krzyżu umarł za ciebie i za mnie. Na krzyżu oddał jedyny Boży Syn życie, abym ja był wolny od tych wszystkich rzeczy, które są przekleństwem grzechu. Krzyż jest wystarczający. Dokonanie krzyża są wystarczające. W środę na wykładzie cytowałem taką opowieść, konwersację, która zrodziła się w gabinecie lekarskim. Bardzo mnie poruszyła. Przyszła pani do lekarza. Po kilku badaniach lekarz powiedział jej: pani jest chrześcijanką, prawda? Ja lubię bardzo chrześcijan, ale jest tylko jeden problem. Oni mówią dużo o Jezusie, ciągle o Jezusie, tylko o Jezusie. O Jezusie mówią, a nic nie wspominają o Marii, którą ja czczę i szanuję. Doktorze, mogę zadać tobie pytanie? Mówi ta pani. Tak, proszę, słucham. W przypadku, gdyby pana sekretarka powiedziała mi, że pan doktor dziś jest nieobecny, ale jest mama pana doktora, myśli pan, że chciałabym być badana przez nią? Oczywiście, że nie, odpowiedział doktor. Osoba, która ukończyła medycynę, to jestem ja, a nie ona, choć jest moją ukochaną mamą i ją bardzo szanuję. Dobrze, panie doktorze, odpowiada kobieta. Ten, kto umarł na krzyżu za mnie, był on, Jezus, a nie ona, Maria. Jezus dokonał wszystkiego, czego potrzebujemy dla przemiany naszego życia. to Jemu należy się pierwszeństwo, autorytet i władza w naszym życiu, bo On uwolnił nas od grzechu i przez krzyż okazuje Bóg miłosierdzie i łaskę każdemu z nas, abyśmy mogli być wolni od tego gniewu, który tkwi w nas, od grzechu, który tkwi w nas, od nałogów, które nas związały. Czym cechuje się miłosierdzie? To jest druga cecha Boga. Bóg jest Bogiem, który przebacza. Jego przebaczenie sięga głębiej niż nasz grzech. Tak jak Jego miłosierdzie jest większe niż Jego gniew, tak przebaczenie Jego sięga głębiej niż nasz grzech, dalej niż nasz grzech. Michał 7,19 brzmi tak: w głębokości morskie wrzuci wszystkie przewinienia nasze. Pamiętacie Jonasza? Nie mówię o Zalewskim. Jonasza z Biblii. Był posłany przez Boga do miasta Niniwy. Znamy tą historię. Jest księga Jonasza. Opowieść o nim. Ale on był gotów potępić to miasto. Kiedy zobaczył grzech, rozpustę, złość, taki stan duchowy, emocjonalny, fizyczny tego miasta, był gotów go potępić. Ale Bóg postanowił im przebaczyć. To jest niesamowite. My, tak mi się wydaje, gdybyśmy nie znali całości charakteru Boga, Jego suwerenności, z pewnością uznalibyśmy, że Manases to jeden z królów izraelskich, zasłużył na karę, ale Bóg okazał się wielce łaskawy i przebaczył mu. Nie wiem, czy znacie historię Izraela. Król Manases objął władzę, gdy miał lat 12. I był zepsutym dzieciakiem. Był nastawiony na to, co złe, Biblia mówi. Robił rzeczy złe wobec Boga od samego początku, od samego dzieciństwa. I Bóg przemawiał do niego, bo Bóg troszczy się o swój lud. I w drugiej księdze Kronik taki fragment odnalazłem, 33 rozdział. Pan przemówił do Manasesa i do jego ludu, lecz oni na to nie zważali. Wówczas Pan sprowadził na nich dowódców wojsk króla asyryjskiego, a ci pochwycili Manasesa hakami, skuli dwoma spiżowymi łańcuchami i uprowadzili do Babilonu. A gdy znalazł się w ucisku, błagał Pana swego Boga, ukorzył się bardzo przed obliczem Boga swoich ojców i modlił się do Niego, a On dał się uprosić. Piękne. Bo taki jest Bóg. Gdy wołamy, odpowiada. Gdy pukamy, to otwiera. Gdy szukamy, to możemy znaleźć. I wysłuchał jego błagania i pozwolił mu powrócić do Jeruzalemu, do swojego królestwa. Wtedy Manases poznał, że Pan jest Bogiem. Jakiego Boga poznał Manases? Boga, który przebacza. Boga pełnego łaski i miłosierdzia. Kiedy apostoł Piotr chciał zrobić na Jezusie dobre wrażenie. Pamiętacie Piotra? On zawsze lubił robić na Jezusie dobre wrażenie. I na swoich kolegach także. To taka osobowość. Zawsze się wybijał. Zapytał kiedyś Pana Jezusa, czy przebaczenie swojemu winowajcy aż 7 razy będzie właściwe, bliskie ideału. Sobie wyobrażam, jak Piotr pyta: Panie Jezu, ja tak 7 razy mojemu przeciwnikowi, winowajcy, przebaczę. Czy to jest ideał? Czy to jest ta granica doskonałości? A Jezus odpowiedział mu, że powinien przebaczać tak, jak ojciec przebacza. Bo Pan Jezus zawsze wzorował się na swoim Ojcu i powiedział mu: Piotrze, 77 razy więcej. Ciekawe. To jest obraz przebaczenia. Pan Jezus przedstawia nam obraz przebaczenia naszego Boga. Można by zapytać, czy powiedzieć, to bez końca. 77 razy więcej. To bez końca. Bóg przebacza nam, bowiem postanowił przebaczać. Kiedy Go prosimy, kiedy do Niego przychodzimy, On przebacza nasze grzechy i tych grzechów już nie ma. Po prostu znikają. Ich już nie ma w naszym życiu. Ten fragment jest zapisany w Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale. Postanowiłem, aby przybliżyć Wam teologicznie, skąd się to wzięło, 7 i 77. Dlatego, że to jest biblijna liczba. Nie wiem, czy wiecie. W Ewangelii Mateusza czytamy o tym, ale to jest odwrócenie zasady pomsty i wprowadzenie zasady łaski i miłosierdzia i przebaczenia. Dlatego, że w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 4 rozdziale, w 24 wersecie, popatrzcie na ten fragment, Lamek, czy Lamech, jak w innym tłumaczeniu zapisane, powiedział raz do swoich żon: posłuchajcie mnie, Ado i Sillo, nastawcie uszu na moje słowa, żony Lameka. Gotów byłbym zabić człowieka dorosłego, gdyby mnie zranił, a nawet dziecko, gdyby nabiło mi sińca. Jeżeli Kain ma być pomszczony 7 razy, to Lamek będzie pomszczony 77 razy. I co robi Bóg? Tą złość, tą pomstę, tą nienawiść ludzką zamienia w miłosierdzie i przebaczenie. I mówi tak, jak 7 razy chciał po prostu zrewanżować się temu słowu o potępieniu Kaina, czy pomszczeniu Kaina. Tak Pan Jezus mówi, nie, ma być tak, jak było z Lamechem. On 77 razy był gotowy mścić się, potępiać, a ty masz 77 razy więcej przebaczać. Bo takim Bogiem jestem. I niech nam to utkwi w naszych sercach, w naszych mózgach, że taki jest nasz Bóg. Że On nie jest Bogiem mściwym, że On na nikim się nie mści. To ludzie się mszczą i mówią, że Bóg jest mściwy, bo mają mściwą naturę. Bóg jest Bogiem, który przebacza. Bóg jest Bogiem, który odwraca zasady pomsty i przywraca strukturę łaski, miłości, miłosierdzia i przebaczenia. Takim jest nasz Bóg. Ale nasz Bóg nie tylko wybacza, ale zapomina o naszej przeszłości. Jedynie Bóg to potrafi zrobić. Człowiek nie. Bóg potrafi zapomnieć, wrzuci w otchłań, w głębiny morskie wszystkie nasze grzechy. Jedynym grzechem, którego Bóg nam nie wybacza, posłuchajcie mnie, jest to grzech, gdy odrzucamy Ducha Świętego w momencie, gdy chce nas przekonać do przyjęcia Bożego przebaczenia. Oto interpretacja. Wtedy Bóg nam nie wybacza, żyjemy dalej w grzechu. Kiedy odrzucamy Jego miłosierdzie i łaskę, wtedy mamy grzech niewybaczony w naszym życiu. Bo jesteśmy nieposłuszni Duchowi Świętemu. I tak Biblia mówi, że to jest jedyny grzech, który Bóg nie wybacza. Bo wszystkie inne Bóg wybacza. Jeśli my nie będziemy posłuszni Duchowi Świętemu, jesteśmy winni grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, który nas nawołuje, który mówi: przyjdź do Boga, oddaj Mu swoje życie, przyjmij tą miłość i przebaczenie, przyjmij tą łaskę. Gdy to odrzucamy, wtedy dopuszczamy się grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. I wtedy nie ma przebaczenia. Nie ma miłosierdzia. Nie przeżywamy tej łaski. Jest to skutek naszego nieposłuszeństwa. Nieważne, co zrobiłeś w swoim życiu, jeśli wyznajesz swój grzech, Bóg jest wierny, aby ci go wybaczyć. Bóg jest wierny, aby ciebie oczyścić. Bóg jest wierny, aby to zmienić. Moje grzechy zostały wymazane dzięki mocy krwi Jezusa Chrystusa. Pamiętacie tą kobietę, która uprawiała prostytucję. Była napiętnowana w mieście to inne czasy. W tamtych czasach, chcielibyśmy sobie wyobrazić, kobieta, która zajmowała się prostytucją, była naznaczona, napiętnowana, była jakby wykluczona ze społeczeństwa. Kiedyś złapali ją uczeni w piśmie, ci, którzy uważali się za najbardziej świętych na osiedlu. Złapali ją, przyprowadzili do Jezusa i mówią: prawo mówi zabić, ukamionować, grzeszna, cudzołożna, nieczysta. A ty co mówisz? A ty co zrobisz? A Pan Jezus pisze palcem po ziemi. Pamiętacie tę historię? Ktoś powiedział, na pewno pisał przykazania, które oni tak niby przestrzegają. Jedno po drugim, jako wyznawcy zakonu. A oni tak patrzyli, co on pisze, i pisze pierwsze przykazanie, jeśli jesteś bez winy, to rzuć pierwszy. Pisze drugie przykazanie, jeśli jesteś bez winy, to rzuć pierwszy. Pisze trzecie, jeśli jesteś bez winy, to rzuć pierwszy. Jeśli jesteś bez winy, to rzuć pierwszy. Jeśli nie pożądasz żony bliźniego swojego, rzuć pierwszy. Jeśli nigdy nie kłamiesz, rzuć pierwszy. Jeśli nie kradniesz, rzuć pierwszy. A więc kiedy pisał to wszystko, oni patrzą, Biblia mówi, że wszyscy zniknęli. Nie było ani jednego. Kiedy Pan Jezus podniósł głowę, pyta się, a gdzie oni są? Ona mówi, ja nie wiem. I nikt cię nie potępił? Nie. A wtedy on rzekł, i ja cię nie potępiam. Ale idź i odtąd już nie grzesz. Oczywiście, że tu jest wyzwanie, że Bóg chce, abyśmy żyli zgodnie z naszym uwolnieniem, że Bóg chce, abyśmy teraz szli przez życie, żyjąc nowym życiem, ale to jest inny temat, bo do tego życia dodaje nam siły Duch Święty, który przychodzi. Amen? Nie musimy się obawiać, nie musimy się bać. I ostatnia myśl. Jaki Bóg jest? Bóg jest wierny obietnicom, które dał. Jego obietnice są ponadczasowe. To nie jest tak, że Bóg coś obiecał i już teraz tego nie może zrobić. Już takim Bogiem nie jest. Tak jak za dawnych dni, mówi Micheasz 7:20, okazywałeś wierność Jakubowi, łaskę Abrahamowi, jak przysięgą obiecałeś naszym ojcom za dawnych dni, i w kontekście mówimy, będziesz czynił dalej. Jesteś Bogiem wiernym. Boże obietnice są prawdziwe. Kiedy Bóg obiecał, a stało się to na samym początku, kiedy upadł człowiek, że zetrze wężowi głowę, to spełnił to. 4000 lat później. Ale spełnił. Bo jego obietnice są ponadczasowe. Są wieczne. Boże obietnice nie są ograniczone czasem, ani przestrzenią, ani pokoleniem. Enoch, człowiek szczególnie wybrany przez Boga, przepowiadał powtórne przyjście Jezusa. Odkryliście to w Biblii? Enoch, który chodził z Bogiem, jest powiedziane, że później Enocha nie było, że zniknął, Bóg go zabrał. Ale Enoch przepowiadał powtórne przyjście Jezusa. Jest to zapisane w liście Judy, w tym króciutkim liście, w 14 wersecie. O nich też prorokował Henoch, 7 potomek po Adamie, mówiąc, oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych. 6000 lat wcześniej Henoch mówił o powrocie Jezusa, o powrocie Pana z tysiącami swoich świętych. Za każdym razem, gdy trzymamy Boże Słowo w ręce, za każdym razem, kiedy mamy, w cudzysłowie mówię, komunię świętą, wieczerzę pańską, jakkolwiek to nazwiemy, to nie ma znaczenia. Kiedy mamy chleb i wino przed sobą, to wtedy możemy widzieć niezawodność Bożego Przymierza. kiedy bierzemy Boże Słowo i czytamy to, co Bóg czyni, kiedy słuchamy świadectw Bożego działania, zawsze widzimy wierność Boga, ponadczasową wierność Bożą. Możemy zatem deklarować: Kościele, bracie, siostro, przyjacielu, że obietnica pokoju, odpowiedzi na modlitwy, radość, uzdrowienie, błogosławieństwo, wsparcie dla naszej rodziny, a także zaspokojenie naszych potrzeb będą zrealizowane w naszym życiu, bo Bóg obiecał. Bo Bóg jest Bogiem obietnicy. Wiemy bowiem, że Boże przymierze i obietnice są wieczne. Wszyscy bywamy kuszeni i słabniemy wraz z upływem czasu. I to jest prawda. Taki jest po prostu człowiek. Ale Bóg obiecał, że we właściwym czasie zbierzemy żniwo. Wyjście do Galacjan w 6 rozdziale, te dwa piękne wersety brzmią tak: kto sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie. Tu jest dodane skażenie, czyli coś złego, złe życie, może nieprzyjemne. Ale kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żywota wiecznego. Czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Bóg jest Bogiem obietnicy. Bóg jest wierny swoim obietnicom. On dał nam obietnice. Może jeszcze nie widzimy, może jeszcze się nie zrealizowały, ale Bóg jest wierny. Bóg jest wierny. On dokona tego, co obiecał, co nam dał, co czytam, co rozważam, co biorę do mojego serca, czym żyję. Nie widzę jeszcze tego. Jeszcze to się nie stało. Jeszcze tego nie oglądam. Ale wiem. Rozumiem. Czuję to, że Bóg spełni to, co obiecał. Że będzie to, co obiecał. Bo Jego obietnice są ponadczasowe. I Bóg jest wierny. Bóg jest miłościwy, miłosierny, przebaczający, jest wierny. Chciejmy do Niego przyjść. Chciejmy serce szeroko przed Nim otworzyć. Chciejmy Mu powiedzieć: Panie, oto jesteśmy. Powstańmy na moment. Zakończymy nasze nabożeństwo modlitwą o nasze potrzeby. Chciałbym, jest to taki poranek ewangelizacyjny. Może ktoś musi przyjść do Jezusa. Ktoś powinien przyjść do Jezusa ze swoim życiem. Ktoś powinien Mu oddać swoje życie, swoje grzechy, swoje brzemię i powiedzieć: Panie, okaż mi miłosierdzie. Już nie chcę więcej grzeszyć przeciwko Duchowi Świętemu. Już nie chcę więcej powstrzymywać tego działania Ducha Świętego w moim życiu, który mi mówi, żebym przyszedł do Boga, uniżył się przed Nim, złożył całe brzemię, poprosił o przebaczenie, o uwolnienie. Wtedy to się stanie. Może ktoś oczekuje na coś od Boga i masz kres swojej wytrzymałości i wiesz, że twoje ludzkie siły, cierpliwość się kończy, ale Panie, Ty jesteś ponadczasowy. Przypomniałeś mi dzisiaj, że Ty jesteś Bogiem, który spełnia swoje obietnice. Daj mi siły, Panie, abym mógł wytrwać do końca i oglądać to, co obiecałeś. Może ktoś potrzebuje Bożej ingerencji, Bożego dotyku dzisiaj na tym miejscu. Bóg jest i On tu jest z nami. Jest miłosierny, przebaczający i wierny obietnicom. Jeśli mówi, że będzie uzdrawiał choroby nasze, będzie to czynił. Jeśli mówi, że zaopatrzy nas, będzie to czynił. Jeśli mówi, że udzieli nam pokoju, to On go da. Jeśli mówi, że się zatroszczy o nas, to się zatroszczy. Chcielibyśmy się o to modlić dzisiaj. Pochylmy nasze głowy. Panie, dziękuję Ci, że tu jesteś. Jesteś blisko każdego z nas. Jesteś Bogiem dobrym. Jesteś Bogiem miłosiernym. Jesteś Bogiem pełnym łaski. Jesteś Bogiem, który zaspokaja wszystkie nasze potrzeby. Dziękujemy Ci za przebaczenie. Dziękujemy Ci za Jezusa, Jego śmierć na krzyżu. Dziękujemy Ci, że przelał swoją krew dla naszego odkupienia. Dziękujemy Ci, że mamy w Nim zbawienie. Że mamy w Nim żywot wieczny, że mamy w Nim pełnię, w Jezusie Chrystusie. Wszystko mamy w Nim. Zostaliśmy posadzeni wraz z Nim w okręgach niebiańskich. Wyrwani z tego padołu grzechu, śmierci i nieprawości. Dziękujemy Ci za to, Panie. Dziękujemy Ci, że jesteś. Pochylmy na krótko nasze głowy. Jeśli ktoś chciałby powiedzieć dziś Jezusowi tak, Panie, ja chciałbym dzisiaj przyjść do Boga z moim życiem. Potrzebuję Jego przebaczenia, Jego miłosierdzia, Jego łaski. Tam, gdzie stoisz teraz, gdy głowy są schylone, podnieś swoją rękę. Tam, gdzie stoisz, chcę się o Ciebie pomodlić. Czy jeszcze ktoś? Czy jeszcze ktoś? Halleluja. Może ktoś potrzebuje takiej wytrwałości, którą daje Bóg. Potrzebujesz takiego Bożego dotknięcia teraz, bo potrzebujesz Jego ingerencji w swoje życie, a brak Ci sił, bo się zmagasz. Powiedz, Panie, daj mi tą siłę duchową. Jeśli ktoś tego potrzebuje, także możesz podnieść swoją dłoń. Halleluja Ci, Jezus. Zrobimy tak, że wszystkie osoby, które podniosły swoją rękę, chciałbym, aby na koniec tego nabożeństwa, na 2 minuty, podeszły tutaj do przodu, abyśmy mogli objąć modlitwą wszystkie te osoby razem. Wszyscy, którzy podnieśli swoją rękę, zapraszam. Zapraszam tutaj do przodu. Każdy ze swoim życiem, ze swoją potrzebą, przed oblicze Boże. Potrzebujemy Bożej ingerencji, potrzebujemy Bożego dotknięcia. Potrzebujemy Jego łaski, potrzebujemy Jego miłości, potrzebujemy świeżego objawienia Boga, potrzebujemy świeżego dotyku Boga. Podejdźcie tu bliżej, bliżej jeszcze do przodu. Aby wszyscy, którzy wychodzą, mogli podejść. Nasze życie jest zbyt cenne. Mamy jedno życie. Bóg jest dobry. On się o nas troszczy. Chciałbym, aby każdy to swoje brzemię mógł tak przed Bogiem złożyć. Nikt z nas nie może za Ciebie tego zrobić. Możemy wspierać i chcemy wspierać, chcemy się modlić. Ale swoje brzemię złóż Panu teraz. Złóż Bogu teraz. Bóg jest miłościwy, nieskory do gniewu, ale też oczekuje naszej postawy, abyśmy do Niego przyszli z uniżonym sercem pełnym wiary. Halleluja Ci, Jezus. Módlmy się teraz. Każdą tę osobę chcę przynieść Panu. Bóg zna nasze serca. Panie, ja Ci dziękuję za Twoje działanie, Duchu Święty. Wiemy, że Ty działasz jak chcesz. Ty przychodzisz, przenikasz nas. Nawet jeśli my widzielibyśmy to działanie trochę inaczej, Ty jesteś suwerenny i działasz tak, jak chcesz. I wierzę, że działasz teraz w naszych sercach. Wierzę, że działasz teraz w sercach osób, które tutaj stoją z przodu. Wierzę, że dotykasz się wszystkich, którzy pragną dziś takiej ingerencji Twojej, Boże, ingerencji ponadnaturalnej w swoje życie. Panie, my nie jesteśmy w stanie nic zmienić, przestawić, nic skorygować. Ty możesz to uczynić. Panie, ja przynoszę teraz każdą osobę Tobie. I tak jak razem kładziemy u Twoich stóp nasze brzemiona, Panie, Ty wejdź i przyjmij teraz. Panie, spójrz na nasze skruszone serce. Spójrz na nasze życie otwarte przed Tobą. Dotknij teraz, Panie, naszego życia. Panie, modlę się teraz o wszystkie te osoby, które wyciągają swoje ręce ku Tobie, otwierają swoje serca przed Tobą. Przyjdź, Panie, teraz i dotknij ich potrzeb. Dziękuję Ci, że Ty to czynisz. Dziękuję Ci, że Ty tego dokonujesz, Panie. Panie, wyrażamy nasze posłuszeństwo Duchowi Świętemu, że On nas pobudza, że On nas prowadzi, że On nas inspiruje. Panie, modlę się, aby wszelka moc ciemności nad różnego rodzaju sytuacjami i trudnościami i sprawami życia moich braci i sióstr, osób, które stoją z przodu, została złamana w imieniu Jezusa. Aby wszelkie moce ciemności zgięły swoje kolana przed Tobą, wielki Boże. Modlę się, aby wszelka warownia została zburzona, aby wszelka twierdza upadła, aby wszelkie więzy diabelskie zostały rozerwane. Ogłaszamy zwycięstwo w imieniu Jezusa. Chwytamy się mocno wiarą, Panie, Twoich obietnic, bo są ponadczasowe. I wyznajemy, Panie, że oglądać będziemy Twoją chwałę. Panie, błogosławię każdą osobę. Błogosławimy teraz. Halleluja Ci, Jezus. Dziękujemy Ci, Panie. Pan mówi, że przychodzi do waszego serca, do waszego życia w takim cichym powiewie. Pan mówi, przyjmij ten powiew mojego ducha do swojej duszy, do swojego ducha dziś, a będziesz wzmocniony. Ożywiam Twoją wiarę, mówi Pan, poprzez Ducha Świętego, który wieje takim tchnieniem wzmacniającym to ziarno w Twoim sercu. Pan mówi także, że utwierdza Ciebie w wierze, aby oczekiwać na wypełnienie się obietnicy, którą otrzymałeś. Oglądać będziesz, mówi Pan. Oglądać będziesz moją chwałę. Oglądać będziesz zwycięstwo, które posyłam. Przyjmij teraz i bądź mocny. Nie poddawaj się. Ufaj mi, mówi Pan. A radować się będziesz. A radować się będziesz radością niewysłowioną. Amen. Amen. Niech błogosławi Was Bóg.